Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Katarzyna Wielka, zdobywczyni Krymu. Autor Michał Gadziński. Redakcja Maciej Rajewski. Audiobook z serii Krótka historia. Czyta Filip Kosior. Produkcja Audioteka. Przedmowa. Katarzyna II w przychylnej sobie historiografii zwana Wielką, jak ryba w wodzie poruszała się w cynicznej i amoralnej XVIII-wiecznej polityce międzynarodowej. Przez nieco naiwnych intelektualistów Zachodu była nazywana Semiramidą Północy. We Francji zachwycano się jej mądrością, umiłowaniem wiedzy, sztuki i rzekomym sprzyjaniem oświeceniu. O jej skuteczności boleśnie przekonała się Rzeczpospolita obojga narodów, w rozbiorach której Katarzyna odegrała decydującą rolę, nie odczuwając większych sentymentów z powodu faktu, że na tronie państwa polsko-litewskiego zasiadał jej dawny kochanek. To także ona przyłączyła do cesarstwa Krym i utrwaliła panowanie carów nad ziemiami ukraińskimi. A jak widzimy, są to kierunki, którymi rosyjski imperializm zainteresowany jest po dziś dzień. Po tym, jak być może na polecenie lub tylko za cichym przyzwoleniem Katarzyny zlikwidowano jej męża, ograniczonego cara Piotra III, potrafiła ona wzmocnić potęgę państwa rosyjskiego do rozmiarów niespotykanych od rządów Piotra Wielkiego. Wprowadzała w Rosji reformy w duchu oświeceniowym, ale czy sama była władczynią oświeconą, czy tylko taką udawała? A może to tylko autokreacja i zagrywka PR-owa? I czy rzeczywiście caryca, jak śpiewał w poświęconym jej utworze nasz wielki bard Jacek Kaczmarski, na smyczy trzymała filozofów Europy? Co sprawiło, że księżniczka niemiecka, której rodzina nie należała do przesadnie wpływowych, zasiadła na tronie cesarstwa rosyjskiego i zapisała się w historii wśród najważniejszych jego władców? Jak Zofia Augusta Anhalt-Zerbst stała się Katarzyną II? Czy zdecydował o tym zaaranżowany przez bliskich mariaż? A może osobiste przymioty samej Zofii, takie jak inteligencja i ambicja? A może to, że potrafiła ukrywać swoje prawdziwe uczucia i doskonale wyczuwała przestrzeń, w której mogła działać, wiedząc dokładnie, gdzie znajdują się granice jej możliwości? Czy rację ma Jacek Kaczmarski, śpiewając w Śnie Katarzyny II, iż jak nikt inny rozumiała ten głupi dwór rozdanych ról? Wierzymy, że zapoznanie się z biografią Katarzyny II pozwoli czytelnikom nie tylko wyrobić sobie zdanie o wydarzeniach z przeszłości, ale także lepiej rozumieć teraźniejszość dzięki poznaniu genezy nurtujących ją problemów. Życzymy interesującej lektury. Dom wydawniczy Kontinuum. W 1720 roku na czele nowo utworzonego garnizonu pruskiego w Szczecinie stanął 30-letni książę Krystian August z rodu Anhalt-Zerbst. Choć ród ten nigdy nie odgrywał większej roli w Rzeszy, a najlepsze lata zdawał się mieć za sobą, pruski generał major miał okazać się ojcem władczyni, która wywrze wpływ na całą Europę. W roku 1727 oficer ten ożenił się z 16-letnią Joanną Elżbietą z książęcego rodu Holstein-Gottorp. Starszy brat Joanny, Karol August, zaręczony był z córką cara Piotra I, Elżbietą. Jednak zawarcia małżeństwa nie dożył. Z rosyjskim domem panującym związać się miała dopiero jego siostrzenica. 21 kwietnia 1729 w Szczecinie przyszła na świat córka dowódcy garnizonu, a dwa dni później w czasie chrztu otrzymała imiona Zofia Augusta Fryderyka. Trzeba wspomnieć, że praktycznie od razu zaczęły krążyć pogłoski poddające w wątpliwość ojcostwo Krystiana Augusta. Plotkom tym sprzyjały zamiłowanie Joanny Elżbiety do rozrywkowego życia i ogólne rozróżnienie obyczajowe epoki. Późniejsza legenda przypisująca ojcostwo Zofii Augusty Fryderykowi Wielkiemu brzmi dość absurdalnie, choćby dlatego, że ten miał wówczas zaledwie 17 lat. Dzieciństwo wypełniały Zofii kontakty z rówieśnikami, dziećmi szczecińskich mieszczan i nauka udzielana przez guwernerów, przeważnie Francuzów. Nauczyciele szybko zauważyli, że dziewczynka była dość skryta i umiała, dostosowując się do otoczenia, ukrywać swoje prawdziwe uczucia. Umiejętność ta miała okazać się przydatna w dorosłym życiu. Córka Krystiana Augusta sporo podróżowała. Kiedy miała 10 lat, podczas wizyty w księstwie Holsztynu, poznała rok starszego księcia Piotra Ulryka, jak się miało okazać, przyszłego męża. Piotr szykowany był na następcę tronu Szwecji. Jego ojciec, książę Holsztynu Karol Fryderyk, był bratankiem Karola XII. W 1740 roku na tron rosyjski wstąpiła jednak siostra jego matki Elżbieta i postanowiła wyznaczyć siostrzeńca na swego sukcesora. Dwa lata później przybył on do Rosji. Joanna Elżbieta wyczuła wielką szansę dla swojej córki i zaczęła starać się o zaaranżowanie małżeństwa. Plany te popierał król pruski, wspomniany już Fryderyk Wielki, widząc w nich szansę na uzyskanie wpływu na politykę rosyjską. W lutym 1744 roku Zofia i jej matka przybyły do Moskwy, a następnie Petersburga. Dziewczyna zrobiła na caryce Elżbiecie jak najlepsze wrażenie. Przyszłemu małżonkowi też chyba przypadła do gustu, choć sam był bardzo dziecinny i kuzynkę traktował przede wszystkim jako osobę, której mógł zwierzać się ze wszystkiego, w tym z pociągu do tej czy innej damy dworu. Zofia bardzo szybko zaczęła pobierać naukę religii prawosławnej u ojca Symeona Todorskiego. Przydzielono jej także nauczycieli języka rosyjskiego, który pragnęła opanować jak najprędzej, oraz sztuki tańca, która to umiejętność była na dworze Elżbiety wielkim atutem. Zapał do nauki języka kraju, na tronie którego miała zasiąść, młoda Niemka przypłaciła zdrowiem. Przerywała sen, by powtarzać zadany materiał. W sukni w zimnej komnacie uczyła się języka rosyjskiego, a że nie przywykła do miejscowego klimatu, dostała zapalenia płuc, choroby bardzo w tamtych czasach groźnej. Równie niebezpieczna dla dziewczyny mogła okazać się kuracja polegająca na upuszczaniu krwi. Choroba i dzielne znoszenie uciążliwych zabiegów przysporzyły Zofii powszechną sympatię. Wkrótce stało się jasne, że cesarzowa Elżbieta oczekiwać będzie przejścia przyszłej małżonki następcy tronu na wiarę prawosławną. Joanna i Krystian August mieli pewne opory przed konwersją córki, ale te bardzo szybko stopniały wobec perspektywy zostania teściem i teściową cara. Spora była w tym zasługa ojca Todorskiego, inteligentnego i reprezentującego nader światły, jakbyśmy dziś powiedzieli, nastawiony ekumenicznie nurt w rosyjskim prawosławiu. Ostateczną decyzję rodzice pozostawili córce, która w maju 1744 roku postanowiła o zmianie wyznania. Uroczysta ceremonia odbyła się 8 lipca według kalendarza gregoriańskiego, a przewodził jej arcybiskup nowogrodzki Ambroży Juszkiewicz. Księżniczka bez zająknięcia wyrecytowała po rosyjsku wyznanie wiary. Otrzymała też nowe imię – Katarzyna, na cześć matki imperatorowej Elżbiety. Pewien problem wystąpił z odczestwem, czyli imieniem odojcowskim. Imiona Krystiana Augusta nie znajdowały się w użyciu w cerkwi prawosławnej. Jego córka została zatem Katarzyną Aleksiejewną. Postawa Katarzyny podczas obrzędu przejścia na prawosławie wzbudziła zachwyt wśród Rosjan. Mocno kontrastowało to z tym, jakie wrażenie wzbudził Piotr podczas wcześniejszej o kilka lat analogicznej ceremonii. Następca tronu nie krył niechęci do prawosławia i przywiązania do luteranizmu. Wręcz gardził nową ojczyzną i dalej podziwiał wszystko, co niemieckie, a zwłaszcza Fryderyka Wielkiego. Piotr całe dnie spędzał na hulankach i pijatykach. Nie kryjąc pogardy dla przyszłych poddanych i ich wiary, deklarował, że można co innego robić, a co innego myśleć. Katarzyna również to wiedziała. Wiedziała również, że niekoniecznie należy to głośno mówić. Potrafiła perfekcyjnie odegrać wyznaczoną jej rolę. Już podczas choroby ostentacyjnie odmówiła przyjęcia duchownego luterańskiego, którego chciała wezwać jej matka. Ślub Katarzyny i Piotra odbył się 1 września 1745 roku. Narzeczeni przejechali przez Petersburg w karecie poprzedzonej przez ponad setkę innych pojazdów. Wokół karety jechali konno wysocy rangą urzędnicy dworscy. Ceremonia zaślubin miała miejsce w cerkwi kazańskiej, a sakramentu udzielał znany nam już Symeon Todorski, wówczas już biskup pskowski. Wieniec nad głową Katarzyny trzymał hrabia Aleksy Razumowski, faworyt cesarzowej Elżbiety, a nad głową Piotra książę August Holsztyński, brat matki panny młodej. Uroczystości ślubne trwały 10 dni, a zakończyło je spuszczenie na wody Newy łódki zbudowanej jeszcze za panowania Piotra Wielkiego, nazywanej Dziadkiem Floty Rosyjskiej. Ponieważ stara łódź nie była w stanie pływać, przeciągnięto ją w wielkiej paradzie ulicami Petersburga. Pierwsze dni małżeństwa przyniosły Katarzynie rozczarowanie. Mąż nie wykazywał choćby śladowego zainteresowania jej osobą. Całe dnie spędzał na zabawie z lokajami w wojsko, poddając ich musztrze. Samemu zmieniał mundur nawet 20 razy dziennie. Świeżo upieczona mężatka postanowiła jednak utrzymywać pozory i udawać, że wszystko jest w porządku. Wkrótce po ślubie z Rosji wyjechała księżna Anhalt-Zerbst. Nadzieje Fryderyka Wielkiego, że Joannie uda się doprowadzić do zbliżenia rosyjsko-pruskiego, okazały się płonne. Wyjazd matki Katarzyna przyjęła z ambiwalentnymi odczuciami. Z jednej strony stosunki między nimi pogarszały się i Katarzyna nie chciała być instrumentem intryg rodzicielki. Z drugiej jednak traciła jedyną bliską sobie osobę na dworze. Podczas zabaw karnawałowych w Pałacu Smoli